Gdy 24 lutego dowiedzieliśmy się o agresji Rosji na Ukrainę, wielu z nas nie mogło w to uwierzyć. Z każdym dniem trudno też uwierzyć, że wojna wciąż trwa. Wiele ludzi zostało bez dachu nad głową, wiele też zdecydowało się opuścić swój kraj. Z najnowszych danych Straży Granicznej wynika, że polsko-ukraińską granicę przekroczyło już ponad 3 miliony 300 tysięcy osób, to głównie kobiety i dzieci. O pomocy, którą dzięki różnym instytucjom, stowarzyszeniom, fundacjom, dzięki samorządom, dzięki też rządowi, ale też dzięki indywidualnym osobom dostają uchodźcy z Ukrainy, będziemy dziś mówić. Jak też o tym, co teraz jest najbardziej potrzebne, bo wiadomo, że te potrzeby z każdym dniem, tygodniem czy miesiącem będą się zmieniać. Przed mikrofonem Edyta Wołosik, dzień dobry, ale są też oczywiście goście. Zastępca prezydenta Białego Stoku, pełnomocnik prezydenta do spraw pomocy uchodźcom, Przemysław Tuchliński.
Dzień dobry państwu.
Szymon Mierzwiński, koordynator wolontariatu i wolontariuszy punktu przy ulicy Jurowieckiej 21.
Dzień dobry.
Również reprezentująca właśnie ten punkt Sylwia Głogowska.
Dzień dobry.
A także asystenci cudzoziemców Fundacji Dialog, Ilia Calyk.
Dzień dobry.
I Julia Kościna.
Dzień dobry.
Dziś mamy 78. dzień od ataku Rosji na Ukrainę. Już pierwszego dnia w całym kraju, również oczywiście w naszym regionie, rozpoczęły się różne akcje pomocy. Można powiedzieć, że rozpoczęło się takie pospolite ruszenie. Pierwsza myśl, która wtedy była, to zbiórka różnych rzeczy. Żywności z długim terminem, przydatności do spożycia, chemii, kosmetyków, ubrań może nieco mniej, bo też nie było wiadomo, do kogo mogłyby one wtedy trafić. Jak na początku ta pomoc tych organizacji, które państwo reprezentujecie, wyglądała?
2 marca został otwarty magazyn przy ulicy Jurowieckiej 21. Z pomocą Jagiellonii Białystok, a lokal udostępnił nam ASW Wojciula. I pomoc docelowo miała trafiać na początku tylko i wyłącznie do miasta Kowel na Ukrainie. Ale z biegiem czasu tak naprawdę samoistnie wynikły potrzeby tutaj miejscowe. Tak? I rozpoczęliśmy wydawanie tych darów tu na miejscu osobom, które uciekły przed wojną z Ukrainy i potrzebowały wszystkiego.
Czy przychodzili od początku ci uchodźcy z Ukrainy, znaczy od początku, no wiadomo, nie od pierwszego dnia, bo też minęło trochę czasu, zanim przekroczyli te granice, ale czy przychodzili i uchodźcy, i ci, którzy chcieli coś ofiarować?
Tak, oczywiście przychodzili zarówno uchodźcy, jak i ofiarodawcy.
Te produkty, które na początku najbardziej były potrzebne, to...
Najbardziej potrzebne produkty na początku to tak jak właśnie pani wcześniej wspomniała, te produkty z długim terminem, konserwy, makaron, kasza, tak, cukier, mąka, olej, wszystko to, co mogliśmy wysłać właśnie na Ukrainę.
Jeśli chodzi o Fundację Dialog, to wiem, że jednym z waszych działań było przywożenie uchodźców z granicy.
Jednym z działań, tak.
Jednym z wielu.
Tak, jednym z wielu.
Na początku.
Na początku, tak. To pierwsze rodziny, pamiętam, ja jeszcze spotykał, odbierałam w nocy. A później już samodzielnie, szczególnie jak koleje państwowe uruchomiły bezpłatny przejazd, to rodziny docierają samodzielnie na własnym zakresie. Autokary też. Także teraz już o wiele mniej, w mniejszym zakresie. Gdzieś tam jeździmy na granicy, odbieramy rodziny.
Wasza działalność właśnie na początku na czym się skupiała?
Na wszystkim. Jak osoba trafia, zebrać pierwsze potrzeby. A pierwsze potrzeby to trzeba dach nad głową i to było chyba na największym tam zakresie nasze działanie. Na tym się skupialiśmy przez pierwszy miesiąc, to zajmowało cały czas. Nakarmić i dalej już zebrać. Czekaliśmy na wyjście specustawy, co dalej. Także pierwsze podstawowe, znaleźć dach nad głową, nakarmić. I trzecie czy czwarte to też pytają, tam, jak się nauczyć języka polskiego, tak, żeby wykazać swoje potrzeby.
Zmagaliście się z bardzo wieloma sytuacjami, bo każda osoba z Ukrainy to inna historia, którą wojna spowodowała inną historię. Przyjeżdżały i osoby, kobiety samotne, starsze, ale też przyjeżdżały przede wszystkim rodziny z małymi dziećmi, nadal przyjeżdżają.
Ponad 90% to są kobiety z dziećmi.
Z punktu psychologicznego też musieliście prowadzić pewne działania.
No tak, byliśmy pierwszym tym takim też miejscem, gdzie można byłoby usłyszeć słowo otuchy czy przytulenia. Też świadczymy pomoc psychologiczną dla osób dorosłych i dla dzieci, tylko że teraz już wchodzimy w taki okres, gdzie pierwszy stres nam mija i jakby to, ja nie powiem, że zapotrzebowanie mniejsze, nie zgłaszają tego problemu, nie? I się krępują.
A był też taki opór ze strony uchodźców, że trafiają do obcego kraju, że tutaj ludzie otwierają serca, a właśnie krępują się, żeby skorzystać z tej pomocy? Czy jednak sytuacja wymusiła to, że chętnie z tego korzystają?
Mi osobiście oni przypominali osób w żałobie po utracie kogoś bliskiego, nie? W pierwszy dni takiego szoku. Znaczy przyjmowali ze wdzięcznością tą pomoc, tylko że nie potrafili też normalnie wykazać tej wdzięczności. To jak my jesteśmy po utracie kogoś bliskiego, tak? My wiemy, my pamiętamy, nie? Co nam tego, tylko że nie zawsze możemy, nie, w odpowiedni sposób podziękować. No, bardzo było to podobne.
Z szacunkowych danych Unii Metropolii Polskiej wynika, że w Białymstoku może przybywać około 37 tysięcy uchodźców z Ukrainy. O nadanie numeru PESEL wystąpiło 3,5 tysiąca. W szkołach jest około 1000 ukraińskich dzieci. W jaki sposób samorządy, tu oczywiście jako przykład samorząd Białegostoku, pomagał na początku uchodźcom z Ukrainy?
Pani redaktor, szanowni państwo, ja w pierwszych słowach to chciałbym serdecznie podziękować wszystkim organizacjom pozarządowym, wszystkim wolontariuszom, wszystkim mieszkańcom Białegostoku i też najbliższych okolic za to otwarte serce, za tą pomoc, którą nieśli w pierwszych dniach agresji putinowskiej Rosji na niepodległą Ukrainę. Za to wszystko w imieniu swoim, a przede wszystkim w imieniu prezydenta miasta Białegostoku, pana Tadeusza Truskolaskiego, serdecznie dziękuję, bo bez tego wsparcia, bez tej pomocy, bez tej, nie powiem jednej cegiełki, ale tych wielu cegiełek, to te całe przedsięwzięcie związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy, ale też pomocą, która jest niesiona w Ukrainie, nie poradzilibyśmy sobie. To dzięki mieszkańcom Polski to tak wszystko przebiegało i te gorące, otwarte serca naprawdę ogromnie cieszyły i cieszą cały czas, bo tej pomocy cały czas potrzeba. Natomiast w pierwszych dniach, ja już powiem tak, w piątek, 25 lutego poprosiłem o zorganizowanie takiego dużego spotkania z organizacjami pozarządowymi, ażeby rozmawiać, i od pierwszych chwil mówiłem, że ta sytuacja to nie jest sytuacja, gdzie sam samorząd sobie poradzi, bo to jest takie wydarzenie kryzysowe, z którym jeszcze nie mieliśmy do czynienia. I mówiłem, że będziemy się uczyć tej wzajemnej kooperacji i tego też liczyłem i liczę i mam to wsparcie ze strony organizacji pozarządowych, odpowiadając ze strony miasta Białystok i pana prezydenta za pomoc uchodźcom z Ukrainy. W pierwszych dniach też przy współudziale z organizacjami pozarządowymi miasto Białystok otworzyło ten punkt zbiórki darów, z którego też już w pierwszym weekendzie wyjeżdżała pomoc, która organizowała jedna z fundacji.
Na Ukrainę.
Na Ukrainę.
Pomoc. Punkt był wtedy jeszcze w Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Świętego Rocha, później przeniesiony na stadion.
Także tych wiele działań było podejmowanych. Też podpatrywaliśmy i współpracowaliśmy, rozmawialiśmy z organizacjami pozarządowymi, bo nie wszystko skupiało się w mieście. Tu już przedstawiciele Fundacji Dialog mówili o pierwszych osobach, które trafiały do Białegostoku. Też trzeba pamiętać o tym, że miasto Białystok to nie było to miasto takie pierwsze frontowe. Przemyśl, Chełm, Rzeszów. Do nas już osoby przyjeżdżały w dalszej kolejności, czy też tak jak Fundacja Dialog odbierała rodziny z granicy, ale to były takie jednostkowe przypadki. Dopiero później zaczęło się to zwiększać, ten strumień osób. Nadal miasto Białystok nie jest takim kluczowym miejscem, jeżeli chodzi o uchodźców, którzy przybyli z Ukrainy. Natomiast czy to jest 1000, 3000 czy 100 000 osób, to każda historia jest indywidualna. Wszystkie te osoby mają identyczne potrzeby. Tak jak już tutaj było wspomniane przez przedstawicieli organizacji Fundacji Dialog, że pierwsze to te bytowe. Zakwaterowanie, wyżywienie, ogrzanie się, może zmiana ubrania, czy też po prostu taka prozaiczna kąpiel. A już potem no też my staramy się wpisywać w pewne oczekiwania tych osób i staramy się, że tak powiem, dopasowywać tą pomoc do tych, do osób, z którymi mamy kontakt, bo tak jak też w pierwszej, o czym wspomniała pani redaktor, no, nie zbieraliśmy w pierwszej kolejności odzieży, bo nie wiedzieliśmy, kto do nas przyjedzie. Chcieliśmy, żeby na przykład była zbierana odzież, tak jak robiły to za pośrednictwem mediów społecznościowych, właśnie organizacje pozarządowe, ogłaszając, że potrzebujemy na przykład ręczniki i pościel. Że
albo potrzebuje ubrania dla konkretnych osób.
Dla dzieci w wieku takim, chłopców i dziewczynek. Żeby no nie było to na zasadzie takiego opróżniania szaf i przypadkowej odzieży, gdzie no niby zbieramy odzież, ale nic konkretnego nie mamy. Ale naprawdę tej pomocy potrzebowaliśmy, czy potrzebują nasi goście z Ukrainy, ale my też potrzebujemy jako instytucje, bo no wszystkiego sami w stanie nie jesteśmy stworzyć. Ja tylko powiem o dwóch takich obrazkach, które do tej pory mam w głowie. To taki pierwszy obraz to małego polskiego dziecka, które przyniosło klocki Lego. Dwa takie małe zestawy klocków Lego i przekazało myślał, że to będzie dla jakiegoś kolegi, który przyjedzie właśnie z Ukrainy. A druga historia, i to było w Centrum Aktywności Społecznej, a druga taka historia o babci z dwójką wnucząt, gdzie odbierała tam pomoc żywnościową na stadionie miejskim, piłkarskim i opowiadała, to akurat przekazywał pan prezes, swoją historię, że ona do tej pory nie jest w stanie wytłumaczyć swoim wnukom, że ich rodziców już nie ma. I to takie mam takie dwa obrazki, właśnie obrazujące tą naszą polską szczodrość, a z drugiej strony to, jak dużo potrzeb jeszcze, nie tylko w kwestiach bytowych, życiowych, mają ci nasi goście z Ukrainy.
Jeśli chodzi o formalne takie sprawy, to uchodźcy z Ukrainy mogą starać się o numer PESEL, mogą występować również o świadczenia pieniężne.
Tak. W pierwszej kolejności to jest kwestia związana z numerem PESEL. Żeby stać się, tak trochę powiem urzędowo, stać się elementem systemu, bo ten numer PESEL jest potrzebny gościom z Ukrainy po to, żeby móc funkcjonować w różnych instytucjach, a w dalszej kolejności to jest kwestia tego świadczenia jednorazowego, to jest 300 plus, jak również inne świadczenia, które mogą otrzymywać obywatele Ukrainy. To jest świadczenie 500 plus na dziecko, to jest również świadczenie, ten rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli dzieci do 35 miesiąca życia mogą otrzymać 12 tysięcy złotych, to jest albo 1000 złotych rocznie przez jeden rok, albo po 500 złotych dodatkowo, albo po 500 złotych przez 2 lata. Również są inne świadczenia, które można i te informacje można uzyskiwać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Natomiast no, naszym takim głównym zadaniem, który stoi teraz przed nami jako samorządem, ale też chcemy to starać się tą kwestię rozwiązywać wspólnie z organizacjami pozarządowymi. To jest właśnie kwestia integracji, aktywizacji tych osób, jeżeli chodzi o rynek pracy, usamodzielnianie, jeżeli chodzi o kwestie związane z funkcjonowaniem w mieście, z życiem, pomaganie w kwestiach zamieszkania, ale takiego zamieszkania samodzielnego, po to, żeby, no bo każdy z nas chce się mieć tą taką swobodę, mieć tą taką niepodległość w sensie decydowania, zamieszkiwania. I to będziemy starali się realizować.
Czyli jeśli chodzi o świadczenia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, przypominam też, że w Białymstoku uchodźcy z Ukrainy mogą za darmo jeździć komunikacją miejską. Również w przedszkolach za dzieci nie trzeba płacić. Tak jak wspominałam już wcześniej, 78 dzień mamy od ataku Rosji na Ukrainę. Z każdym tygodniem jednak chyba ten zapał ludzi zaczął mijać. Z jednej strony oczywiście dlatego, że pewne sprawy udało się uporządkować, ale z drugiej chyba też troszeczkę przyzwyczailiśmy się do tej sytuacji. Z punktu widzenia właśnie tego punktu zbiórki darów przy ulicy Jurowieckiej 21, jak to wygląda, bo też obserwuję w mediach społecznościowych, że coraz pojawiają się apele o to, żeby przynosić różne produkty, że zaczyna ich brakować. Zdarza się, że półki są puste?
Zdarza się, niestety zdarza się. Natomiast jakby u nas sytuacja cały czas ewoluuje. Punkt powstał z inicjatywy Fundacji Chiefs for Kids i partnerów, którzy udostępnili tak naprawdę magazyn na potrzeby wysłania transportów. Później, z racji, że tego, taka była potrzeba chwili, zostały też wydawane rzeczy, część żywności, a także odzież, bo nigdy nie zapomnę historii, kiedy przyszła do nas dziewczynka, która była w samych kapciach, ponieważ buty, w których przyjechała, po prostu gdzieś po drodze się rozpadły i ta dziewczynka przez 8 dni chodziła w kapciach. Wtedy też zaczęliśmy kłaść nacisk na to, żeby...
A nie było lato.
Nie było lato, bo to był koniec, to był połowa marca. Zorganizowaliśmy oczywiście tu odzież i okazało się, że to nie był odosobniony przypadek, tylko ci ludzie mieli problem z mówieniem o tym. Jeżeli nam się nie rzucało coś w oczy, tak jak te kapcie, to mieliśmy problem. Ta pomoc cały czas ewoluuje i w tym momencie zaczynamy się skupiać już na trochę innych aspektach. Dlatego, że na początku było to tylko stricte wydawanie żywności, chemii gospodarczej i ubrań. Obecnie zajmujemy się też kojarzeniem pracodawców z osobami z Ukrainy. Przychodzą do nas ludzie pytać się o to, czy jest jakaś praca dla nich. Przychodzą też bardzo często zapytać się o kwestie formalne, o notariuszy do podpisywania umów najmu, o lekarzy, bo nie potrafią sobie zorganizować, nie potrafią zadzwonić. To jest jednak bariera językowa, która gdzieś tam ogranicza możliwość zadzwonienia do lekarza, więc przychodzą do nas i też taką pomoc otrzymują. Na początku też to była pomoc oczywiście ze zorganizowaniem, tak jak było mówione, dachu nad głową. Fundacja skojarzyła ponad 400 ofert co do mieszkania i możliwości mieszkania. W ten sposób udało się zapewnić tym ludziom dach nad głową. I teraz staramy się zmienić trochę tą pomoc, bo ta pomoc musi ewoluować.
I właśnie o tych potrzebach powiemy jeszcze za chwilę, ale czy państwo z Fundacji Dialog też zauważacie, że troszeczkę ten zapał społeczny już mija, bo można powiedzieć, że każdy coś ofiarował, uspokoił niejako swoje sumienie i nic się nie dzieje, albo dzieje się dużo mniej.
Powiem tak, że oczywiście taka tendencja istnieje i na przykład do nas, jeśli w ciągu pierwszego miesiąca, nawet drugiego miesiąca, prawie codziennie dostawaliśmy kontakty od mieszkańców Białegostoku i okolic, że oni chętnie przyjmą do siebie ukraińskie rodziny, udostępnią jakieś tam część mieszkania czy pokój, no to teraz na przykład już prawie się nie zdarza czegoś takiego i po prostu jakby to z różnych powodów. Albo ktoś może, nie wiem, przyjął u siebie rodzinę i potem doszedł do wniosku, że nawet emocjonalnie tak na co dzień już ma tego trochę dość i już po prostu nie da rady znów kogoś przyjąć. Ale z innej strony właśnie, jak pani powiedziała, że po prostu mi się wydaje, że niektórzy uspokoili w sobie taką potrzebę pomóc komuś i już jakby nie czują potrzeby jeszcze raz coś takiego zrobić. Ale na szczęście nadal są tacy, którzy pomagają, przychodzą, pytają, w jaki sposób mogą pomóc. Oferują tam różną pomoc tak naprawdę. Albo przynoszą na przykład do nas zabawki dla dzieci. Po prostu mówią, że no tutaj syn zbierał zabawki i poprosił przekazać cały taki worek duży. Albo też oferują jakieś tam laptopy, telefony. Mówią, że po prostu mogą oddać.
Czyli pomagamy cały czas, tylko już troszeczkę w mniejszym zakresie. W 78. dniu ataku Rosji na Ukrainę rozmawiamy o pomocy uchodźcom z Ukrainy. W studiu są goście, zastępca prezydenta Białegostoku, pełnomocnik do spraw pomocy uchodźcom Przemysław Tuchliński, Szymon Mierzwiński i Sylwia Głogowska, koordynatorzy wolontariuszy punktu Jurowiecka 21, a także asystenci cudzoziemców Fundacji Dialog, Ilia Calyk i Julia Kościna. Jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o nauczanie języka polskiego? Czy jest to zainteresowanie ze strony uchodźców, czy chcą się uczyć? Bo też, no oczywiście to się zawsze przejawiało, że oprócz tego dachu nad głową, ten język w obcym kraju to jest ta podstawowa potrzeba.
Tak naprawdę na dzień dzisiejszy już mamy ponad 800 zgłoszeń od osób chętnych do nauki języka polskiego. I
860.
Czyli to zmienia się cały czas.
Nawet dzisiaj, dosłownie dwie godziny temu, dostaliśmy kolejne chyba 5 zgłoszeń. 5 chętnych osób wpisaliśmy na tę listę oczekiwania. Ogólnie bardzo się cieszę, że w tej sprawie bardzo szybko uruchomiły się różne organizacje i te różne kursy jakby zostały zorganizowane. Na przykład u nas Fundacja Dialog we współpracy z Politechniką Białostocką już kolejny miesiąc organizuje i prowadzi kurs języka polskiego dla
I to jest bardzo dobrze zorganizowana akcja, bo nawet byłam tam i widziałam, jak to i grupami, i wiekowo, i zostało dopasowane. Także to sprawnie zostało bardzo zorganizowane.
I tutaj warto powiedzieć, że taka właśnie organizacja, ta cała logistyka i jakość tego wszystkiego, ten poziom został osiągnięty oczywiście jakby oprócz naszych starań, jeszcze staraniami Marty Tomiczek i Tomasza Buczkowicza, którzy są pracownikami Politechniki Białostockiej, bo cały ten system został przez nich stworzony i wszyscy prowadzący wszystko, materiały, to dzięki ich staraniom to wszystko było zorganizowane, zgromadzone i teraz to działa bardzo dobrze. I, no, i nawet o jakości i o aktualności tego wszystkiego mówi nawet to, że ludzie, którzy ukończyli ten kurs w pierwszej rundzie, oni opowiadają o tym swoim znajomym, a ci znajomi opowiadają jeszcze swoim znajomym. I teraz mamy tyle zgłoszeń. No, ale te kursy to są...
Czyli mamy tę potrzebę cały czas, że kursy powinny się odbywać językowe.
Tak,
jest zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o kursy.
Jest. Teraz w drugiej rundzie startowało 160 osób, od 23 planujemy uruchomić trzecią i kolejne 200 osób jeszcze przeszkolić. Natomiast czy będzie czwarte, czy nie padną nam nauczyciele już w tym maratonie? Nie wiemy, zobaczymy, pożyjemy, może jakiś tam drugi oddech.
Jeśli chodzi o mieszkania, to też właśnie na różnych portalach pojawiają się, że ktoś przyjmie, czy do pokoju, czy udostępni mieszkanie, czy pod swój własny dach, ale... Tu, no wiadomo, że każdy chciałby mieszkać osobno, każdy chciałby mieć tę namiastkę normalności w całej tej nienormalnej sytuacji, ale tutaj też jest taka alternatywa, że nawet jeżeli ktoś przyjedzie i nie ma mieszkania, czy też pokoju prywatnej osoby, są miejsca takiego zbiorowego zakwaterowania.
Tak, są takie miejsca zbiorowego zakwaterowania. Miasto Białystok przygotowało w sumie 500 tego typu miejsc. Mamy ośrodek, który jest takim ośrodkiem przejściowym, to jest Węglowa. Tam mamy przygotowanych 200 miejsc, ale mamy też w hotelu Bosir, w Akademiku Politechniki Białostockiej, w Akademiku Uniwersytetu w Białymstoku mamy miejsca. Oczywiście my umieszczając już na początku, to te osoby, które trafiają na przykład na Węglowo, to przyjeżdżają, są wysyłane z punktu recepcyjnego na dworcu kolejowym i osoby też czasami po dwóch dniach powiedzmy wyjeżdżają, ale są też osoby, które mówią, że one chcą tutaj zostać dłużej i wtedy te osoby już trafiają do takich no, bardziej komfortowych warunków. Ja tylko chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz do tego, co już było mówione o tych potrzebach językowych. Te potrzeby językowe są naprawdę ogromne. Wszyscy Ukraińcy mówią właśnie o tym, że chcą się uczyć języka polskiego.
Przynajmniej tych podstawowych zwrotów.
Tych podstawowych zwrotów. Też kwestia związana z tym, jak my przeprowadzaliśmy taką pierwszą rekrutację w ramach tego programu Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej na tych asystentów, nauczycieli. Tam to w pierwszej kolejności pojawiły się kwestie językowe osób, których rekrutowaliśmy, że to jest podstawa, której oni oczekiwaliby, czy też to potrzebne by było, żeby trafić na rynek pracy. Tutaj mamy pewne deficyty związane z ilością osób, które mogą tego typu kursy prowadzić, ale też kwestiami finansowymi. My staramy się też jako miasto Białystok się w to włączyć w różnych, że tak powiem, płaszczyznach. Centrum Kształcenia Ustawicznego robi na razie tak pilotażowo swoimi środkami szkolenie dla 50 osób i też sprawdzenia, bo dla nich to jest, że tak powiem, trochę nowość w kwestiach edukacyjnych w takiej skali, ale jeżeli to nam dobrze pójdzie, będziemy to poszerzać i powiększać, żeby wszyscy ci, którzy są chętni do tego, ażeby kurs języka polskiego odbyć, żeby mieli taką szansę.
Czyli zapotrzebowanie na kursy językowe, naukę języka polskiego. Dach nad głową ustaliliśmy, że może nie od razu w jakichś bardziej komfortowych warunkach, ale jest, tutaj nie ma problemu. Jeśli chodzi o zbiórkę żywności, kosmetyków, chemii gospodarczej, czy nadal jest na to zapotrzebowanie, czy nadal trzeba to prowadzić, czy to już się unormowało?
Jest, jak najbardziej jest na to zapotrzebowanie, dlatego że te potrzeby nie maleją, a nawet gdyby było tak, że ci ludzie zaczną się usamodzielniać, to są planowane transporty już celowe na Ukrainę. Z tego też względu w dalszym ciągu prowadzimy zbiórkę i bardzo prosimy o przynoszenie chemii gospodarczej, środków takich dla dzieci typu pieluchy, chusteczki, kasze, musy, środki czystości i odzież, żywność z długim terminem przydatności, kasze, oleje, mąki, cukier, konserwy rybne, mięsne, a także odzież. Jeżeli jest taka możliwość, to nowa, a jeżeli nie, to używana w dobrym stanie.
Praca. Jest praca?
No jest, tylko że powiedzmy uciekając osoby, no każdy uchodźca, prawie każdy nie jest świadom, że jednak poziom, tak, kwalifikacji i pracy się obniży, nie, przy imigracji. I z tą świadomością bardzo trudno, tak. Jak przychodzi osoba w poszukiwaniu pracy, tak, i my obniżamy, tam jest wykształcenie wyższe, załóżmy, tak, pracowało na jakich tam stanowiskach dalej, a my rozkładamy, co jest z ofert, to trudno też, to się boryka z taką psychologiczną też niechęcią, tak, do obniżania poziomu, więc taki też dodatkowy stres. I też trudno powiedzieć, żeby nam na przykład, nie wiem, nauczyciel akademicki, nie, szedł do pracy fizycznie, nie, od razu się zgodził. Różnie to bywa, bardzo, bardzo różnie i bardzo często tutaj w takim doradztwie zawodowym to trzeba dodać otuchy, że to są tylko pierwsze miesiące, tak? Że załóżmy, że pan jest elektrykiem, nie? Ze wszystkimi tam, z wykształceniem wyższym, nie? To ale trzeba zacząć od elektromontera, tak? I później język i tak dalej, będzie lepiej. Czasem trzeba po prostu nie negocjować, tak? A praca jest, oferty są.
Ale oferty, gastronomia na przykład, sprzątanie, właśnie to są te oferty?
Tak, tak.
W tym kierunku tutaj. No i kolejny taki aspekt już po tych prawie 80 dniach wojny. Strona społeczna, aktywizacja, bo wiadomo, że nawet jak ktoś ma już i jedzenie, i dach nad głową, i ubrania, podszkoli się w języku, to jednak no też chce mieć jakąś rozrywkę mimo wszystko. Czy już też rozpoczynacie państwo takie działania, żeby ich aktywizować społecznie?
Powiem tak, że jeszcze tak nie zaczynaliśmy działanie skierowane na integrację społeczną, chociaż wracając do kursów językowych, to też zauważyliśmy, że to jest bardzo dobra okazja dla ludzi, żeby poznać siebie, żeby poznać innych, też poznać wykładowców prowadzących te zajęcia, nauczycieli, i to dla nich też jest pewnego rodzaju terapia. Czyli nie tylko uczą się języka polskiego, ale też rozmawiają ze sobą, mogą między sobą przegadać jakieś problemy i już robi się im lepiej. I nawet pamiętam, że jak w pierwszej rundzie, na samym początku prawie każda osoba była taka bardzo skrępowana, smutna, bo nadal myślą o rodzinie, o tych, którzy zostali w Ukrainie, ale dosłownie już w drugim tygodniu już się śmieją, już chodzą razem na kawę, już tam gdzieś wychodzą. I nawet taka okazja wyjść i porozmawiać z kimś.
Dobrze działa w przypadku tych naszych intensywnych kursów, które się odbywają codziennie. Tak? Czyli ta sama grupa się spotyka o określonej godzinie codziennie w ciągu 2 tygodni. I oni naprawdę tworzą już jakby grupy, takie małe społeczności, nie? Które się znają między sobą. Trudno mówić, jeżeli raz czy dwa w tygodniu, że się tworzy na ten... My prowadzimy integracyjne zajęcia dla dzieci na razie. To pierwsza pula, którą chcieliśmy ogarnąć, nie? Że tutaj wolontariuszki i wolontariusze przychodzą, żeby się nawet po prostu bawić z dziećmi, też uczyć ich języka w taki sposób. Bardzo chcemy zacząć coś tam dla dorosłych i dla osób starszych szczególnie. Też przychodzą i zgłaszają taką potrzebę, że czują się samotnie i nie wiedzą, gdzie i jak, z kim się spotkać.
Można powiedzieć, że dzieci mają łatwiej, bo dzieci potrafią się bardzo szybko przystosować do nowej sytuacji. Też nie bez znaczenia jest to, że około 1000 z nich uczęszcza już do placówek w Białymstoku, gdzie też mają kontakt z rówieśnikami, czy z Ukrainy, ale też i tutaj stąd.
Tak, oczywiście. Ważne jest to słowo integracji, to znaczy wielokrotnie powtarzana jest kwestia, że w wielu przypadkach pobyt gości z Ukrainy jest czasowy. I żeby nie myśleć w kategoriach asymilacji, tylko integracji, pamiętając o tym, że no, nastanie taki czas, że ci wszyscy nasi goście z Ukrainy będą chcieli wrócić
albo
do siebie.
Albo ich część,
ale z rozmów z tymi osobami w większości przypadków mówią o powrocie do domu. I to jest ważne, żeby pamiętać o tej integracji. Ona następuje na różnych płaszczyznach. To jest integracja w bliskim sąsiedztwie, integracja również w szkołach, gdzie, tak jak już tu było wcześniej wspomniane, no dzieci bardzo szybko w grupach rówieśniczych potrafią znaleźć wspólny język, pomimo tego nawet, że jest ta bariera, ta pierwsza, ktoś mówi po ukraińsku, a ktoś mówi po polsku, natomiast dzieci sobie z tym bardzo szybko radzą, czy w przedszkolu, czy w szkole. Też mam takie przykłady, że osoba, która no, przeszła przez, teraz mieszka w samodzielnym mieszkaniu, to mama właśnie mówiła, że córka już świetnie mówi po polsku, nawet mamie pomaga w niektórych rzeczach, jeżeli chodzi o kwestie związane z tymi formalną stroną pomocy, czy też funkcjonowania u nas w mieście. Także to z jednej strony, z drugiej strony też ta kwestia, myślę, takiej dobrej metody, jeżeli chodzi o szkoły. Że w każdej szkole indywidualnie podchodzono do kwestii związanej z tym, w jakiej klasie, w jakiej grupie, ile też dzieci będzie w danej klasie, jeżeli chodzi o osoby z Ukrainy. Bo naprawdę, jeżeli chodzi o miasto Białystok, my poszliśmy i w inną stronę. Nie tworzyliśmy grup tych oddziałów przygotowawczych.
Chyba dwa funkcjonują.
Tak, dwa funkcjonują. Ale rozmawiałem z wiceprezydentem z Sopotu, tam przede wszystkim były oddziały przygotowawcze, ale to wynikało z tego, że na cały Sopot mają dużo mniej szkół, a mają 500 dzieci. Także trudno było rozkładać te dzieci po klasach. U nas jest troszeczkę inaczej i myślę, że ten proces integracji dzieci przebiega dużo szybciej. I to jest też taka dobra metoda na to, ażeby rodziców integrować, ale też, żeby dużo więcej też informacji uzyskiwać, jeżeli chodzi o potrzeby tych osób, tak? Bo my cały czas staramy się dowiadywać od gości z Ukrainy o ich bolączkach, problemach, o tych potrzebach, które no, czasami sobie nie zdajemy sprawy, co może stanowić problem w ich normalnym funkcjonowaniu.
Niestety nikt z nas nie zna odpowiedzi na pytanie, jak długo jeszcze ta wojna potrwa. A czy spotykacie się Państwo z takimi sytuacjami, że ktoś jest tutaj już na przykład miesiąc, a nawet dwa miesiące i tak naprawdę ciągle z tyłu głowy ma to, że chce wrócić na Ukrainę i też nie podejmuje różnych działań. Nie mówię, żeby od razu szedł do pracy, ale że to jest tylko tak na przeczekanie, że tak naprawdę jest tutaj ciałem, ale jednak myślami i duszą w swoim kraju.
Tak, oczywiście. Nawet powiem, że przynajmniej z mojego doświadczenia to większość rodzin mówi, że oni tutaj przyjechali, żeby przeczekać w miejscu bezpiecznym, ale mają namiar potem wracać. Ale tutaj też ważne trzeba pamiętać o tym, czy oni mają gdzie wracać, bo na przykład jeśli to są rodziny z, nie wiem, z Mariupola, czy Charkowa, czy Czernichowa, to tam po prostu prawie nie ma miast już, więc
nie będzie do czego wracać.
Tak, i po prostu oni rozumieją, że oni tutaj przyjechali przynajmniej na kilka lat, na okres dłuższy i nie wiadomo, czy potem będą chcieli wrócić.
I oni się bardziej mobilizują?
Tak, oni właśnie to jest ta część osób, którzy najchętniej podejmują, jakby biorą udział w tych kursach językowych, bo oni rozumieją, że to im się przyda w pracy, to im się przyda w życiu i też jakby oni tego potrzebują, żeby no nawet trochę zapomnieć o tym bólu, żeby skupić się na czymś nowym. Ale oni tak, oni starają się, oni bardzo szybko znajdują sobie jakąś pracę, bo oni wiedzą, że na początku trzeba zgodzić się, złapać, jakby zaczepić się za cokolwiek. I chętnie na przykład, nie wiem, w gastronomii pracują, czy przy sprzątaniu, rozkładaniu towarów. Jakby chętnie się integrują w życie społeczne.
Zmienia się charakter tej pomocy, zmieniają się też potrzeby, zmienia się też nastawienie wielu z nas. Gdzie szukać informacji o tym, co na dany moment jest potrzebne i w jaki sposób uchodźcom z Ukrainy można pomóc?
Mamy stronę na Facebooku Pomoc dla Ukrainy Białystok. Obecnie jest tam ponad 14 tysięcy osób. Wrzucamy posty z prośbami, czego aktualnie najbardziej potrzebujemy, z informacjami takimi organizacyjnymi. I trzeba przyznać, że mimo tego, że gdzieś tam ten zapał trochę już opadł, ludzie naprawdę reagują i zawsze, jeżeli napiszemy jakiś post, to ludzie przychodzą i rzeczywiście przynoszą nam rzeczy, których aktualnie najbardziej potrzebujemy. Jeżeli mogę jeszcze na chwilę wrócić do kwestii integracji, dlatego że my działamy przy punkcie przy ulicy Jurowieckiej tak dwutorowo, bo my zajmujemy się poza tym, że zbieraniem i dystrybucją tych rzeczy, stworzymy programy, które mają integrować społeczność ukraińską i między sobą i również z nami. Dlatego też powstają z naszej strony takie jakby z działania Fundacji Chiefs for Kids będą organizowane wakacje letnie dla dzieci z Ukrainy. Planujemy też event na Dzień Dziecka, ale także będą tworzone kampanie informacyjne, będą tworzone kampanie w zakresie pomocy przy znalezieniu pracy, jeżeli chodzi o edukację i o też kwestie medyczne.
Ale to też wszystko będzie można znaleźć
w internecie. Wszystko będzie, na bieżąco będziemy na pewno informować o tym na naszej stronie na Facebooku.
Fundacja Dialog również do strony internetowej, do profili Facebooka.
Tak, zachęcamy. Ja też wrócę do kwestii integracji. Mi się spodobało to nasze takie pospolite ruszenie, kiedy nas asystentów brakowało. Nie, my od lat pracujemy z cudzoziemcami, natomiast ten kryzys migracyjny powojenny z Ukrainy nas po prostu rozłożył. Staliśmy się koordynatorami, nie asystentami. I myśmy zrobiliśmy takie zgłoszenie, żeby polskiego wolontariusza przypisać do każdej z rodzin, która u nas pod opieką, żeby się zgłaszali, żeby w tych sprawach, nie, że jak on dzwoni, że dziecko mi zachorowało, gorączkuje, gdzie ja mam się udać, gdzie zadzwonić, to nas już nie wystarczało to, żeby przypisać. I tam, ja nie powiem teraz, że każda z naszych rodzin jest objęta takim wolontariuszem, ale tam, gdzie to działa, to jest naprawdę pięknie i bardzo, bardzo pomaga się zintegrować, więc ja jeszcze raz też chcę podziękować wszystkim tutaj mieszkańcom Białegostoku, którzy się odezwali, którzy są takimi mentorami rodzinnymi. To jest wielka rzecz.
Czyli nie tylko pomoc materialna, ale właśnie też w taki sposób, taka pomoc społeczna. Również na stronach miasta profil facebookowy, informacje dotyczące tej pomocy różnej i zapotrzebowania się pojawiają.
Tak, oczywiście na naszych stronach, też na konferencjach prasowych staramy się komunikować kwestie związane z potrzebami, z tym, jak chcemy pewne problemy rozwiązywać, znaczy jak, że tak powiem, rozwiązywać te wyzwania. Nie powinniśmy mówić o problemie, tylko wyzwaniu, które stoi przed nami wszystkimi. Myślę, że ten pierwszy sprint, który mieliśmy od 24 lutego, to poszedł nam świetnie. Teraz musimy nauczyć się wszyscy razem, jak przebiec ten maraton w kwestii związanej z pomocą uchodźcom, pomocą dla gości z Ukrainy, bo to naprawdę jest maraton.
Jak to w maratonach bywa, trzeba naprawdę dobrze rozłożyć siły,
tak,
żeby
jest
odnieść sukces. Dziękuję bardzo za udział w audycji. Zastępca prezydenta Białegostoku, pełnomocnik do spraw pomocy uchodźcom Przemysław Tuchliński.
Dziękuję bardzo.
Koordynatorzy wolontariatu punktu przy ulicy Jurowieckiej 21 w Białymstoku, Szymon Mierzwiński i Sylwia Głogowska.
Dziękuję bardzo.
A także asystenci cudzoziemców Fundacji Dialog, Ilia Calek. Dziękuję. I Julia Kościna.
Dziękuję.
Dziękuję. Spokojnego popołudnia. Do usłyszenia. Edyta Wołosik.